Myślę, że akurat w przypadku 365 dni to poza no, ewidentnie szkodliwymi treściami, to znaczy takim właśnie nobilitowaniem w cudzysłowiu gwałtu i przemocy właśnie w świecie pomitu, co jest bardzo poważną sprawą i tutaj nie ma się bynajmniej z czego śmiać, no to do tego dochodzi jeszcze po prostu okropne, ale naprawdę okropne aktorstwo twórców głównych ról i scenariusz, który co prawda oparty został o bestsellerową, powiedzielibyśmy, książkę, ale bycie bestsellerem wcale nie znaczy, że to jest właśnie dobra i ciekawa opowieść. Co więcej, wiem gdzieś tam od strony produkcyjnej, że w tym filmie spór o konstrukcję tego scenariusza i o to, jak będzie wyglądał ekranowy efekt, był dość duży. Scenarzysta chciał troszeczkę inaczej rozłożyć pewne wątki, producenci chcieli inaczej. Jak wyszło, to każdy, kto widział film, wie, jak to wygląda. Natomiast no, gdzieś tam ambicje przynajmniej części osób pracujących przy tym projekcie były większe, więc te osoby myślę, że też wiedzą, że ta nominacja jest jak najbardziej słuszna.
Tak, czytam również wasze uzasadnienia przy tych najważniejszych nominacjach i kiedy przejdziemy do obrazu Swingersi, to możemy przeczytać, że ta nominacja jest za zmarnowanie atrakcyjnego tematu i nudną, jałową komedię pełną czerstwych sucharów. Czyli jak gdyby w samym pomyśle, samej treści widzicie pewien potencjał, tylko on nie był według was wystarczająco wykorzystany albo też poszło to wszystko w złym kierunku.
No niestety tak tutaj w tym przypadku było, że wydawałoby się, że właśnie z seksualności można się śmiać i kino amerykańskie czyni to na przykład bardzo ciekawie. Mimo, że te amerykańskie komedie, które dotykają właśnie spraw intymnych, często są wyjątkowo nieprzyzwoite, to jednak nie przekraczają granic, powiedzielibyśmy, może nie tyle dobrego smaku, co nie przekraczają właśnie jakichś granic żenady, nie operują takim koszarowym humorem. A tutaj niestety ten humor jest najniższych lotów, to są właśnie wyłącznie czerstwe suchary, fatalnie obsadzone, no tutaj szczególnie Misiek Koterski, którego to obraz półnagiego Miśka Koterskiego biegającego w takich białych majtasach po ekranie prześladuje cię jeszcze długo, długo po samym.
To domknijmy tę listę wielkich węży nominacji w tej kategorii. Mayday. Za co ten film znalazł się na tej liście? Bo tytuł sam w sobie myślę, że jest znany też doskonale z innych interpretacji, także teatralnych przecież, więc skupmy się właśnie na tej konkretnej filmowej produkcji.
No więc, no właśnie, znowu jest tak, że scenariusz czy sztuka teatralna brytyjska była całkiem zabawna, to opowieść o człowieku, który prowadzi podwójne życie, ale kiedy przyszło do efektu, to wszystko, co w tej sztuce było zabawne, jakoś tutaj w dziwny sposób ze scenariusza wyleciało i zamiast zrobić lekką mieszczańską farsę, zrobiono ciężkotrawną historię z Piotrem Adamczykiem w podwójnej roli, co też było dosyć dla niego bolesne, mimo tego, że no, na nominację aktorską tutaj się nie załapał, byli gorsi.
Ale chyba z tego, co pamiętam, Piotr Adamczyk już się parę razy na wasze nominacje załapał, prawda? W poprzednich latach również.
Było tak i owszem. No to grono nazwisk w jakimś stopniu się powtarza, ale jak mówiliśmy o tych właśnie przestrzelonych czy aktorach z potencjałem, no to takim dobrym przykładem będzie dobry kolega Piotra Adamczyka, czyli Borys Szyc, który tych nominacji do węży w pewnym momencie zbierał, można powiedzieć, hurtowo. I nagle stało się coś takiego, że zaczął przyjmować dużo ciekawsze role i dzisiaj to nazwisko znowu jest synonimem dobrego kina, więc jak widać nie trzeba, czy można się można się z tego, z tej złej pasy wyzwolić, o tak bym powiedział.
Czyli też może być taki, można traktować tę nominację jako taki rodzaj wskazówki czy drogowskazu. Halo, halo, twórcy, drogi artysto, drogi twórco, zauważcie, coś jest nie tak, może warto zmienić kierunek.
Zdecydowanie tak, no to nam gdzieś przyświeca, przecież w końcu wszyscy jesteśmy częścią tej branży filmowej i chcemy, żeby no jednak o polskim kinie mówiło się przy okazji Oscarów, a nie przy okazji Malin.
To powiedzmy również o tym, co idzie w kontrze do takich opinii, czyli frekwencja w kinach, bo Patryk Wega jest tutaj absolutnym liderem, co udowodnił także w niełatwych czasach pandemii. Nie dość, że kręcił filmy w czasach największych obostrzeń, to potem, kiedy wprowadził swój film, jeśli się nie mylę, na początku września do kin, już po filmie Nolana, który nie zrobił żadnego wyniku praktycznie w polskich kinach, a on zrobił jeden z lepszych. To dlaczego w kontrze do waszych opinii, do recenzji idzie właśnie widz, który na te filmy po prostu chodzi i udowadnia to za każdym razem.
No ale widzowie poszli też na 25 lat niewinności, czyli sprawę Tomka Komendy, bardzo dobry film, który chyba wykręcił najlepszy wynik jesienią, bo tam było jakieś chyba 700 czy 800 tysięcy widzów, więc dużo lepszy niż Patryk Wega i to jest film, który zdecydowanie jakością i tym, co sobą reprezentował, przesłaniem i wszystkim, myślę, że no, było to bardzo, bardzo dobre kino, kino z wysokiej półki, zresztą świadczą o tym też liczne nagrody. Patryk Wega oczywiście nie robi kina dla nagród, Patryk Wega robi kino no, po to, żeby jakąś taką publiczność niewymagającą, o tak bym powiedział, do kin przyciągnąć i oczywiście to mu się gdzieś tam udaje, chociaż te wyniki już nie są takie jak kilka lat temu. To pokazuje, że z tego powtarzalnego, opartego na non-stop tych samych grypsach i schematach kina widzą to też się nudzi. Oni z tego wyrastają, oczekują czegoś innego. A Patryk Wega jedyne, co może im dalej oferować, to jest dociskać mocniej po prostu ten pedał gazu, być bardziej brutalnym, bardziej wulgarnym, jak gdyby nic więcej do zaproponowania nie ma. I myślę, że gdzieś za chwilę
ten format się wyczerpie.
Kariery doczeka. Zresztą pamiętamy taki film Patryka Wegi, Ciacho, sprzed kilkunastu lat, gdzie aktorzy po filmie Ciacho przepraszali, że w czymś takim zagrali. I myślę, że też już niektórzy aktorzy dochodzą do takich wniosków, że wiązanie swojego nazwiska z Patrykiem Wegą może ich wpędzić w jakąś taką szufladkę, z której ciężko się będzie wygrzebać.
A powiedz, Rafale, czy byliście praktycznie jednomyślni, pytam o członków Akademii i o wskazywanie nominacji, czy to są tacy liderzy, którzy absolutnie nie mieli silnej, większej konkurencji obok siebie?
Można powiedzieć, że tak, ale to wynika z pewnej specyfiki. To znaczy, jeżeli spojrzymy na te tytuły, to wiemy, że wszystkie te tytuły są tytułami głośnymi i jakoś tam dość powszechnie obejrzanymi z racji tej swojej głośności. I teraz tak, powstało jeszcze naprawdę kilka kiepskich filmów w ubiegłym roku, ale one nie miały takiej szerokiej dystrybucji albo na przykład w ogóle nie trafiły do kin. Tak jak mamy tutaj na liście Asymetrię Konrada Niewolskiego, film no też zdecydowanie z tych bardzo, bardzo kiepskich, ale załapał się tylko na nominację za najgorszy teledysk okołofilmowy, albowiem właśnie przez pandemię ominął kina, pojawił się wyłącznie w serwisie VOD dystrybutora, czyli nie trafił na żaden duży streamingowy serwis. Jest tylko dostępny za opłatą na stronie internetowej, więc swoją drogą obejrzenie go jest bardzo ograniczone, a jeżeli ludzie, w tym członkowie Akademii, czegoś nie widzieli, to nie byli w stanie tego w należyty sposób ocenić. I to zawsze tak trochę jest, że takie nagrody są wypadkową też troszeczkę tej popularności. To znaczy, że sukces powoduje, że ten tytuł jak to się mówi, trafia na radar.
A nie obawiacie się tego, że gdzieś tam mimochodem możecie się przyczyniać właśnie do tego, do takiej promocji tych niekoniecznie udanych polskich filmów, że będzie o nich po prostu jeszcze głośniej i nie przebije się może cały kontekst, który stoi za taką nominacją, ale będzie przebijał się znów sam tytuł. Ja mam wrażenie, że 365 dni po tym, jak okazało się, że mamy, że film ma nominację do Złotych Malin, znów jakieś drugie życie przeżywa. I ludzie, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, chcą go z czystej ciekawości zobaczyć. Czy to nie jest też trochę tak, że nakręcacie ten rynek, no nie do końca właśnie udanych filmów?
Znaczy myślę, że jednak właśnie my powodujemy, że ci, którzy oglądają, jeżeli zostali skłonieni do tego naszymi nominacjami, to oglądają z zupełnie inną świadomością tego typu filmów. Zastanawiają się właśnie, dlaczego takie nominacje, co jest w tym filmie złego, a więc mają już zupełnie inne spojrzenie niż taki widz, który idzie do kina w momencie, kiedy ten film wchodzi. W końcu nasze nagrody pojawiają się, nominacje pojawiają się w wielu przypadkach już po tym, jak film od wielu, wielu miesięcy gdzieś tam był dostępny i ci, którzy wtedy go obejrzeli bez uzbrojenia, czy nawet w jakimś lekkim uzbrojeniu w recenzje krytyczne, szukali czegoś innego niż ci, którzy dzisiaj słyszą o tym, że dany film ma nominację do węży.
A czy pandemia sprawiła, że ten wybór był utrudniony, jeśli chodzi o liczbę tych kiepskich filmów, czy nie? Czy raczej na to nie możemy narzekać? Też tak znowu w cudzysłowie to zdanie ujmę.
Na pewno filmów było mniej w kinach, polskich filmów, bo kina były przez pół roku nieczynne, więc też część tytułów przełożyła premiery, no część rzeczy nie została ukończona, bo też przyjęto inny tryb pracy i można powiedzieć, że tych propozycji było odrobinę mniej, natomiast no akurat te komercyjne tytuły zaistniały dość dobrze, to raczej spadły z afisza te rzeczy bardziej ambitne, tak jak przecież do tej pory nie miał swojej premiery kinowej ani żadnej innej nowy film Małgorzaty Szumowskiej, Śniegu już nigdy nie będzie, nie miał premiery film Magnezja Macieja Bochniaka.
Sweat Magnusa von Horna.
No właśnie, Sweat Magnusa von Horna, który teraz miał na wiosnę się pojawić właśnie jakoś z początkiem kwietnia i też to się musi przesunąć. Ale tak naprawdę no to film, który rzeczywiście i odbił się od Cannes, które się nie zorganizowało i potem też nigdzie go bardzo długo nie można było obejrzeć, więc no tutaj raczej te filmy są poszkodowane, a to takie tytuły, które akurat mogę się wypowiedzieć, bo wszystkie te filmy miałem okazję obejrzeć na festiwalach, no to są akurat tytuły, które na węże się kompletnie nie kwalifikują.
I oby ich było jak najwięcej, tego sobie życzmy. Powiedz jeszcze, już powoli zmierzając ku końcowi, czy przewidujesz, że laureaci odbiorą w tym roku nagrody w jakiś tam sposób? Nie wiem, czy osobiście, no bo pandemia też sprawi, że ta gala będzie wyglądać nieco inaczej, ale też patrząc na wasze doświadczenia z poprzednich lat, jest odwaga u artystów polskich, by takie nagrody, takie antynagrody odbierać?
No z tą odwagą jest najsłabiej, aczkolwiek zdarzają się filmiki z podziękowaniami, a ponieważ w tym roku wszystko rozegra się w internecie, czyli my też będziemy gdzieś ten nasz werdykt, nad którym głosowanie teraz trwa, odczytywać w sieci, no to tą drogą liczymy na wszelkie wyrazy sympatii i antypatii od nominowanych.
Z naciskiem na to, że mogą być właśnie dwie różne formy i dwie różne reakcje. Teraz przed wami głosowanie, to będzie pewnie trudny wybór. Czy ty masz już swoje takie absolutne typy? Oczywiście nie zdradzaj ich, ale chociaż podziel się tym, czy ty już zdecydowałeś po prostu?
Tak, ja już zdecydowałem, wiem, czego w kinie nie chcę widzieć i które z tych filmów bolały mnie najbardziej.
My czekamy na werdykt 24 kwietnia, czyli dzień przed Oscarami, a tego samego dnia, co Złote Maliny w Hollywood, my poznamy laureatów węży, czyli nagród przyznawanych przez Popkulturową Akademię Wszystkiego. To już zupełnie na koniec, Rafale, pozwól, że zapytam cię także jako znawcę tematu, człowieka, który siedzi w kinie Myślisz, że my wrócimy do kina po tej całej pandemii z taką, z takim entuzjazmem, jak to się teraz pojawiło w tym ostatnim oknie otwartych kin, bo te wyniki były naprawdę imponujące. W samej Łodzi seanse były wyprzedane oczywiście w tym reżimie sanitarnym, czyli w 50%. Myślisz, że kino znów się odrodzi po pandemii, bo przez moment były też takie sygnały, że być może rynek VOD jednak zwycięży, szczególnie, że też zmieniają się modele dystrybucji. Jak to będzie wyglądało w twoim odczuciu, z twojej perspektywy?
Ja myślę, że, znaczy, ja jestem przekonany o tym, że kino się odrodzi. Może nie do końca w tej formie konsumpcji, która istnieje obecnie, bo rzeczywiście te modele dystrybucji troszeczkę się zmieniają, ale one raczej będą dotyczyć w wielu przypadkach tych dużych tytułów, gdzie skróciło się to okno pobytu w kinie, gdzie te filmy szybciej trafiają do tych dużych serwisów streamingowych i być może to w jakiś sposób się utrzyma za dodatkową opłatą, ale jednak, że szybciej będzie można film zobaczyć właśnie na telewizorze. I być może w jakiś sposób boleśnie pandemia zweryfikuje sam rynek, jeżeli chodzi o sieci kinowe, bo pamiętajmy, że właśnie kiedy otworzyły się kina w reżimie sanitarnym, to na czym zarabiają multipleksy, czyli popcorn, Coca-Cola, z tego nie można było korzystać, a to stanowi dość duży przychód tego typu kin. Natomiast kina studyjne, te skierowane z ofertą skierowaną do bardziej wyrobionego widza, no one się odnalazły i myślę, że tutaj oczywiście nie jest tak, że nie mają ciężko, no przez to, że są aktualnie zamknięte, natomiast tam widz, można powiedzieć, że potwierdził swoją wierność, swoje oddanie tym konkretnym, bardzo często małym kinom, do których uczęszcza od lat i do których, myślę, będzie chciał uczęszczać nadal, szczególnie jeżeli będzie zaszczepiony, już będzie jak gdyby miał takie poczucie wewnętrzne, że nic mu nie grozi, bo z takimi wypowiedziami, szczególnie od, powiedzmy, tych kinomanów ze starszych pokoleń się spotkałem, że no nie byli od roku w kinie, wiedzieli, że kina są otwarte, ale bali się, bo jednak ta atmosfera strachu trochę była, ale jak się zaszczepią, to mówią, że natychmiast wrócą.
A powiedz, a ty osobiście na jaki tytuł czekasz, szczególnie z tych przekładanych już właśnie przez pandemię? I czy jest to Bond, najnowszy Bond?
Nie, aż tak bardzo nie czekam na Bonda, natomiast cieszę się, to nie jest co prawda tytuł, który jest w jakimś dużym stopniu przełożony, ale jednak to Duna, ta ekranizacja tego cyklu powieściowego Franka Herberta i no myślę, że to będzie takie wydarzenie dzisiaj planowane na wrzesień. Zobaczymy, czy ta data się utrzyma, mam nadzieję, że tak. Z tych zachodnich dużych produkcji to najbardziej na Dune.